przy celu znacznego obniżenia się wartości biologicznej ludzi w Polsce w następnym okresie były takie same, jak które w średniowieczu doprowadziły do biologicznego zniszczenia ówczesnych elit. W tamtych czasach dostateczną wiedzę w tych sprawach dysponował tylko Kościół. Obronie swoich interesów bezwzględnie umiejętnie wykorzystywał wiedzę, zapoczątkowując tzw. kontrreformację. Wymuszone zmiany w żywieniu ówczesnych elit spowodowały szybką degradację elity, która przy wydatnej pomocy Kościoła zamieniła pozostałą część narodów w typowe bydło ludzkie w niewolników. W Polsce, na Ukrainie. Wartość biologiczna naszego narodu była najniższą w czasach carskich i tylko niewiele wzrosła do dziś, głównie dzięki działalności Staszica i tzw. pozytywistów. Tym reformom, o czym nikt nie wie, nie domyśla się, przeszkadzali skutecznie i nadal przeszkadzają Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz i paru innych, co zauważył i o czym napisał jeden ze sprawniejszych współczesnych umysłów, Aleksander Bocheński. Nie dlatego Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, że nasz naród stał się narodem mądrzejszym, zdrowszym, bardziej pracowitym, a tylko dlatego, że elity zaborczych sąsiadów zdegenerowały się do poziomu naszej szlachty z czasów saskich. Szczególnie dotyczyło to elit w Rosji. Dalsza nasza smutna historia aż do czasów obecnych jest bardziej skutkiem naszego braku rozumu niż skutkiem wpływu innych. Drugim obok Unii Polskiej z Litwą wyjątkowym zjawiskiem było powstanie Federacji Szwajcarskiej. Już 2000 lat temu sam Wielki Cezar, obserwując wybory w alpejskiej wiosce, powiedział, że wolałby być pierwszym w tej wiosce niż drugim w Rzymie. Szwajcarzy ostatnią wojnę mieli w roku 1386 zwycięską. Od tego czasu wojny się nie bawią, potrafili swą niepodległość bez wojen zachować, żyją z własnej pracy i w znacznym stopniu także z głupoty innych narodów. A mieszkańcy Alp to przecież Niemcy, Włosi, Francuzi i Austriacy. Odmienne języki nie były przeszkodą w zorganizowaniu państwa ludzi podobnie się odżywiających i tylko z tego powodu mających podobną czynność umysłów i podobne obyczaje. Szwajcarzy, zwłaszcza ich elity, nie mogli się zdegenerować poniżej pewnego niebezpiecznego poziomu, ponieważ ziemię, jaką zamieszkiwali i zamieszkują, na to nie pozwala. Mają oni tylko około 10% ziemi uprawnej, ale za to mają bardzo dobre pastwiska. Masowo rozwinęli hodowlę bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu, produkcję masła, śmietany, serów, żywca wieprzowego i jaj. Nie dlatego nasza historia w ostatnich stuleciach jest taka smutna, że nasze położenie w Europie jest niedobre. Położenie Szwajcarii jest równie złe, a może nawet gorsze niż nasze, ale zawsze wiedzieli oni, komu sąsiadów zapłacić, a komu zaszkodzić, aby utrzymać swą niepodległość. Nasza ziemia w porównaniu ze szwajcarską ziemią jest bardzo bogatą ziemią. Przykłady Unii Polskiej z Litwą czy Federacji Szwajcarskiej dowodzą, że ludzie zawsze chętnie łączą się w większe organizacje państwowe, gdy ich przeciętny skład diety przypadkowo się zbliży do siebie i gdy pojawi się u nich z tego powodu zbliżona czynność umysłów. Szczególnie szybko pogarszała się wartość biologiczna ludzi w Polsce w latach 70., co było skutkiem szybkich, niekorzystnych zmian w przeciętnym składzie diety. Rygierek rozpoczynał przerwaną dekadę, narzekał, że codziennie nie przychodzi do pracy 200 tysięcy ludzi. Gdy niechlubnie ją kończył, codziennie opuszczało pracę około 2,4 miliona ludzi. Pojawił się masowy wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, znaczne obniżenie jakości pracy i znaczne obniżenie wydajności pracy. Szczególnie szybka degeneracja naszego narodu wystąpiła w drugiej połowie lat 70. i była największa na Śląsku. Jednym z najważniejszych objawów określających wartość biologiczną narodu jest wiek dojrzewania dzieci, mutacji u chłopców, a wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt. Czym wartość biologiczna narodu jest niższa, tym wcześniej występuje pierwsza miesiączka u dziewcząt. Czym wyższa, tym później. Wartość biologiczna mieszkańców Anglii zaczęła wzrastać od czasów Henryka VIII i była najwyższą około roku 1830, co precyzyjnie wyliczono. Korzystne zmiany w produkcji i spożyciu żywności zaowocowały znacznym wzrostem wartości biologicznej ludzi w tym kraju, a tylko to spowodowało powstanie i potęgę Imperium Brytyjskiego. Dlaczego powstało Imperium Brytyjskie, a nie jakieś inne? Przyczyną wyższą był specyficzny poziom degeneracji elit w Anglii i jego skutki. Bystry obserwator Frederick Engels napisał o tym tak. Na szczęście dla Anglii dawni feudalni baronowie wymordowali się prawie zupełnie w wojnach białej i czerwonej róży. Ich następcy doskonale znali wartość pieniądza, wygonili dzierżawców ziemi, zastąpili ich przez krowy i owce. I okazało się, że jeden pasterz wytwarza żywność dla kilkunastu ludzi i to żywność zupełnie innego rodzaju. Przyczyną pierwszą powstania imperium była samolikwidacja najbardziej zdegenerowanych i najszkodliwszych dla narodów panów feudalnych w Anglii. Cała reszta to były tylko skutki. Skutkiem wzrostu wartości biologicznej ludzi było stopniowe wydłużanie wieku dojrzewania. Najpóźniej dojrzewały dziewczęta w Anglii w roku 1830. Wówczas pierwsza miesiączka występowała u tych dziewcząt średnio w 21 roku życia. Zaobserwowano, że w rodzinach bogatszych jeszcze później 24, a zdarzało się i nawet 27. W 1850 roku spożycie cukru w Anglii wynosiło średnio 12,5 kg na głowę. W drugiej połowie XIX wieku Anglia, jak zauważył Engels, umiędzynarodawia się stopniowo w jedzeniu i piciu, co przyniesie koniec odrębności wyspiarskiej i kres imperium. Były to zmiany niekorzystne, spowodowały stopniowe obniżanie się wartości biologicznej narodu angielskiego, czego jednym z objawów było przyspieszenie dojrzewania dziewcząt do 4-6 miesięcy na każde dziesięciolecie. W 1946 roku średni wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt w Anglii zatrzymał się na wieku lat średnio 14 lat i 6 miesięcy i od tego czasu niewiele się zmienia. Natomiast spożycie cukru wzrosło w Anglii do 58 kg na głowę rocznie w latach 60. XX wieku. Wiek wystąpienia pierwszej miesiączki u dziewcząt w Szwajcarii oscyluje między 17 a 18 rokiem życia. A dzieci w Szwajcarii we wszystkich grupach wieku są znacznie niższe i lżejsze niż dzieci w Polsce. Przez polskich pediatrów by zostały uznane za opóźnione w rozwoju. To komentarz dzisiejszy. U elity w USA dzieci są najmniejsze, najlżejsze, najpóźniej dojrzewają. Podobnie dzieci elity w Anglii, czyli uczęszczające do dwóch najdroższych prywatnych szkół średnich, od 1910 roku nie obserwowano u tych chłopców zmian ani w przyspieszeniu wzrostu, ani wagi ciała, ani wieku mutacji. Podczas gdy w publicznych szkołach średnich wystąpiła podobna akceleracja obserwowana od lat wśród polskiej młodzieży. Skutki są takie, że 6% uczniów szkół średnich w Anglii od dawna zajmuje ponad 80% najwyższych stanowisk w nauce, ekonomii czy polityce, czy w sądownictwie, czy w kościele. W latach 70. tak wczesnego dojrzewania jak dziewcząt śląskich nie stwierdzono nigdzie w Polsce ani w żadnym innym kraju europejskim. Na Śląsku miesiączka występowała średnio w wieku 11 lat i 2 miesiące. Z tym, że zaczynałem opisywać występowanie miesiączki przed ukończeniem 7 roku życia. W 1974 roku odrzucono mój program w 1975 poprawy wyżywienia narodu, a opracowano i wprowadzono tzw. program o tej samej nazwie, który zakładał osiągnięcie najbardziej szkodliwych wskaźników spożycia na rok 1980. Po analizie w 1980 roku sprawdziliśmy z profesorem Rafalskim, że wskaźniki, które były zalecane na rok 80, które doprowadziły biologicznie naród do zniszczenia i za tym idzie zniszczenie gospodarki, osiągnięto właśnie w roku 1980. Były zupełnie odmienne od żywienia optymalnego. Wskaźniki te osiągnięto zgodnie z planem w roku 1980. Minister Sprawiedliwości powinien sprawdzić, kto opracował ten nieszczęsny plan i czy kierował się przy tym tylko brakiem rozumu, czy też było to działanie celowe. Wypowiedź Nixona z 1971 roku, przedrukowana przez Trybunał Ludu, że dla wolnego świata najlepszy komunista to będzie tłusty komunista, z następowym sterowaniem gospodarką żywnościową w Polsce, pasze, brojlery, rzeźnie, duże chłodnictwo do przechowywania produktów mało wartościowych, świadczą o świadomym działaniu ludzi, nam na pewno nieżyczliwych, ale wyposażonych w wiedzę niedostępną dla naszych uczonych i polityków.